Odwiedzamy dzisiaj koło żarskie Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta. Obok mnie prezes koła, pan Stefan Łyskawa. Panie prezesie, historia stowarzyszenia no już jest wieloletnia, jeśli dobrze pamiętam.
Tak, jeżeli chodzi o całego stowarzyszenia od 1981 roku. No, założycielem był brat Jerzy Marszałkowicz. To taki był kleryk, który upodobał sobie pracę z osobami bezdomnymi. Nie przyjął w sumie święceń kapłańskich, chociaż go tam biskup bardzo namawiał do tego, a on mówi, że przeszkadza mu to w pracy z bezdomnymi. I tak w sumie najpierw tam prowadził bibliotekę w seminarium i cały czas zajmował się tymi bezdomnymi. Później sobie znalazł miejsce we Wrocławiu, zajął się bezdomnymi. I w 1981 roku przy współpracy tam z innymi ludźmi stworzył Towarzystwo Pomocy imieniem Adama Chmielowskiego. Wtedy nie było jeszcze świętego brata Alberta, tylko Adama Chmielowskiego. I tak było do roku 1989, taką nazwę to nosiło. My zakładaliśmy swoje koło w 1991, dokładnie 2 lutego. Mieliśmy takie spotkanie w siedzibie, to była w zasadzie taka salka katechetyczna przy parafii w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. I tam no, wiele osób, w tym i burmistrz ówczesny, pan Marek Kaczmarski i księża, i dużo ludzi z Komitetu Obywatelskiego tam było wtedy. Również pan Tarniowy, kierownik Urzędu Pracy. No i tam żeśmy zawiązali to koło. To było wtedy koło Towarzystwa Pracy Alberta bez osobowości prawnej. Osobowość prawną dopiero uzyskaliśmy dużo później i od tego czasu no, w zasadzie jesteśmy samodzielni, aczkolwiek jesteśmy nadal członkiem tego wspólnego Towarzystwa Pomocy imieniu świętego brata Alberta. Takim inicjatorem u nas w żarskim kole to był ksiądz Zygmunt Czepierski. To jego była inicjatywa, to on nas pozbierał wszystkich, chodził po nas wszystkich i pozbierał nas wszystkich do tego, żeby to towarzystwo powstało. On był również inicjatorem w ogóle pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. To on tutaj przygotował dzieci do pierwszej komunii, to właśnie te niepełnosprawne, to on tu bierzmowanie pierwsze zrobił z tymi dziećmi. No, założył stołówkę charytatywną, wtedy jeszcze nie było koła, jak rozpoczął tą stołówkę charytatywną razem z Polskim Czerwonym Krzyżem, tutaj naszym oddziałem. Ale tam trochę się to coś tam nie bardzo udawało i jak w momencie, kiedyśmy utworzyli to towarzystwo, to koło żarskie Towarzystwo Pomocy brata Alberta, przyjęliśmy tą stołówkę. I to była w zasadzie pierwsza placówka, którą żeśmy tutaj tworzyli. Rok później udało się nam utworzyć Dom Samotnej Matki. Najpierw chcieliśmy zrobić to jako schronisko dla mężczyzn, ale ówczesny biskup Michalik mówił, że w naszym rejonie tu w ogóle nie ma Domu Samotnej Matki. Poprosił nas, żebyśmy jednak przeorganizowali się i stworzyli Dom Samotnej Matki. I w styczniu 1992 roku stworzyliśmy taki Dom Samotnej Matki w obiekcie byłej straży po zakładach bawełnianych. To był wtedy obiekt Skarbu Państwa, że tak powiem, bo zarządzał nim Urząd Rejonowy w Żarach. Kierowała z nim wówczas pani Maria Wrońska, mecenas. No bardzo była przyjazna nam i postanowiła nam ten obiekt przekazać. Przy czym no, ideą brata Alberta było to, że on był ubogi, więc ówczesna pani prezes towarzystwa, pani Kozaczyńska, pani doktor Kozaczyńska, nie zgadzała się, żeby przejąć ten obiekt. Wtedy żeśmy się dogadali z diecezarnym Caritasem i diecezarny Caritas przejął ten obiekt i jest właścicielem po dzień dzisiejszy. Tworząc ten Dom Samotnej Matki, brakowało nam ludzi też do pracy w tym. Poprosiliśmy siostry zakonne, one to były chyba ze 2 lata, nam tu pomogły rozkręcić ten Dom Samotnej Matki, a później już pracownicy cywilni. Przyszła pielęgniarka ze szpitala, ona kierowała tym domem. No i później już przychodzili pracownicy, którzy tam już pracowali, te też pielęgniarki. pani Łotocka, teraz pani Ławniczak kieruje tym domem. Dom jest na 30 osób w zasadzie przewidziany. No, jego obsada jest bardzo różna była. W momencie, kiedy rząd wprowadził 500+, to w domu się trochę zmniejszyła ilość osób. Gdzieś mieliśmy połowę stanu i tak zastanawialiśmy się, czy to już nie jest kres tego utrzymania tego domu. Ale widać, sam pieniądz nie rozwiązuje problemu. W tej chwili to mamy głównie osoby z przemocy, czyli matki z przemocy. Widać, że nawet niektóre wracają, te, któreś tu były. To, że dostały pieniądze, to nie poradziły sobie jednak z tym. Myślę, że to mężczyźni, którzy poczuli się bardzo mocni, że kobiety je utrzymują, prawda, z tych 500+, poczuli się za mocno panami. Nie? I w tej chwili niestety te kobiety wracają. Mamy ponad stan, mówiąc szczerze, bo jest na 30 osób ten dom przewidziany, ale już 32 osoby są. I to głównie z małymi dziećmi. Boimy się, jak to wszystko pomieścić, prawda, bo chętnych zaczyna być więcej, aniżeli możliwości tego domu. Kiedyś żeśmy żywili jakby te panie wszystkie, ale stwierdziliśmy, że to jest błąd trochę, ponieważ to one muszą same się uczyć, prawda, gospodarowania. Owszem, dostarczamy im tam produkty żywnościowe. Mieliśmy swego czasu taką, zresztą mamy współpracę z Bankiem Żywności, gdzie robiliśmy akcje zbiórki tych żywności po sklepach. Tylko, że tych żywności było tu nam dla nas trochę za dużo, jak na potrzeby tego domu. Tam dzieliliśmy się z innymi placówkami, szczególnie z Monarem w Lutynce, z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, z Caritasem parafialnymi. Trochę żeśmy rozdawali tej żywności dla osób indywidualnych, głównie poprzez Caritas. A później wyszły te przepisy, gdzie sklepy nie mogły wyrzucać tej żywności do śmietników. Wobec tego podpisaliśmy umowę z tymi sklepami i w tej chwili praktycznie tej żywności bez tych nawet zbiórek mamy zupełnie wystarczająco i też się dzielimy z nadwyżkami. Poza tym mamy tam psychologa. Uczymy ich i gospodarowania. Jest opiekunka, która jest również kucharką, która uczy gotowania. Pani kierownik jest pielęgniarką, uczy opieki nad dziećmi. Szczególnie tymi małymi, malutkimi dziećmi. Psycholog zajmuje się nie tylko wychodzeniem, czyli pomocą psychologiczną, ale również problemami od uzależnień. Prawda? Bo tam się okazuje, że co jakiś czas się trafia ktoś tam, który gdzieś tam, któraś dziewczyna próbowała narkotyków czy próba alkoholu. Mamy problemy trochę z tymi ludźmi, którzy jakby nie chcą przyjąć do wiadomości, że te kobiety są już oddzielone i nie, jakby nie pozwolimy im na to, na ten kontakt z tym złym środowiskiem. Przychodzą niektórzy panowie, próbują tam w jakiś sposób się dostać i tak dalej. Takie rzeczy się zdarzają. No, trzeba czasem interwencji policji, żeby, prawda, porządek zaprowadzić. Ale generalnie trzeba powiedzieć, że jest tam też wiele sukcesów. Jest wiele pań, które usamodzielniły się. A przede wszystkim mamy tutaj duży nacisk na to, żeby te panie podejmowały pracę. No bo to jest tylko warunek usamodzielnienia, jeżeli ma własne dochody, prawda? Własnych dochodów nie ma się, jeżeli się nie pracuje. Różnie z tą pracą bywa, nauczyć dyscypliny pracy i tak dalej jest dość trudno, ale udaje się. Współpracujemy tutaj z samorządami, a przede wszystkim ze środkami pomocy społecznej tym. Prawie współpraca bywa różna. Są środki, które bardzo ściśle i chętnie współpracują, no są takie, które nie bardzo chcą, nie? Tak coś też zdarzają, ale tych jest zawsze mniejszość, nie? Skończyliśmy działalność prowadzenia stołówki w 2016 roku i mogliśmy się trochę dogadać tutaj z samorządem, w zasadzie chyba ze środkiem pomocy społecznej na temat finansowania tej stołówki.
Panie prezesie, myślę, że taką wizytówką działalności koła jest hospicjum. O tej placówce mówiło się od dawna, o jej planach słyszałem od wielu, wielu lat i udało się, choć w bólach łatwo nie było, to placówka powstała i działa.
To jest ostatnie nasze dziecko, ale Było jeszcze po drodze, mieliśmy grupę dzieci specjalnej troski, gdzie na tej bazie powstało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Radość Życia. Funkcjonuje po dzień dzisiejszy bardzo dobrze. No i też tworzyliśmy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który też przejęła, powstała następna organizacja, która przejęła to i prowadzi, ponieważ no, jakby wszystkiego nie szło pomieścić, tych wszystkich działań. No i hospicjum. Hospicjum też jest to inicjatywa księdza Zygmunta Czepińskiego, ponieważ no jakiś czas go nie było u nas. A jak przyszedł z powrotem do Olbrachtowa na proboszcza, to no zaraził nas tą inicjatywą hospicjum. Prawdzie myśmy chcieli wcześniej hospicjum utworzyć. Jeszcze dr Karmuliński, który jest naszym członkiem, jeździł po naszym powiecie, tu pomagał tym ludziom chorym na nowotwory. I on też bardzo chciał, żeby to takie coś powstało, ale gdyśmy rozpisali prośbę do wszystkich gmin, do ośrodków zdrowia, żeby wskazali nam, jakie będzie zapotrzebowanie na tych ludzi, nie otrzymaliśmy żadnej oferty, żadnego zgłoszenia, więc no, inicjatywa upadła. Ksiądz Zygmunt Czepiński mówi, przecież wiem, że są ci ludzie, potrzebują takiej opieki i nie patrzę na to, co tam mówią nam ośrodki pomocy społecznej, co nam mówią ośrodki zdrowia, tworzymy. No i tak rozpoczęliśmy zbieranie pieniążków. W różny sposób to było, bośmy robili różne akcje, imprezy, festyny, w różny sposób zaczęliśmy zbierać. No, podpisaliśmy umowę z firmą Jan But na budowę, chociaż nie mieliśmy zebranych pieniędzy jeszcze dostatecznie na to. Firma Jan powiedziała, że będzie podpisywała częściowe umowy, czyli tak jak na jakiś zakres. My mamy go spłacić, prawda, i wtedy ruszamy dalej z następnym etapem. No i tak po wielkich trudach udało się nam wybudować to, chociaż budynek nie jest nasz, ponieważ no myśmy zebrali, tak szczerze mówiąc, pieniądze na połowę tego budynku, a Urząd Miasta odkupił nas, że tak powiem, ten obiekt, finansując drugą połowę tej budowy. No i także jest to obiekt miejski. No, natomiast mamy umowę na to, żeby prowadzić tą działalność tu i tylko w zakresie prowadzenia hospicjum. I tak to funkcjonujemy. Urząd Miejski nas też również wspomaga trochę, prawda, te w poprzednich latach 60 tysięcy rocznie, w tym roku 50, bo wiadomo, te kłopoty różne, prawda, to tam troszeczkę mniej dali. Ale wspomaga nas również miasto Żagań, powiat żagański. Jakieś wsparcie lokalne też jest. Główne finansowanie to jest z Narodowego Funduszu Zdrowia. To jest na ten rok 1,5 miliona złotych jest. Na to nie mamy wprawdzie zakontraktowanych tylko 10 łóżek na 15, które mamy, ale my nie trzymamy się, że tak powiem, tyle, ile kontrakt. Staramy się mieć pełne obłożenie. Na dzisiaj jest 12 osób. Tu rotacja jest niestety dość szybka. W ogóle rozpoczęliśmy w 2015 roku w lipcu. To były pierwsze dwie osoby, które żeśmy przyjęli. W lipcu 2015 roku. Do tej pory przyjęliśmy ponad 600 osób tutaj. Nie wszystkie zmarły, trzeba powiedzieć. Były takie, które niby umierające przychodziły, ale jakoś tam to raczydło się zatrzymało. Wprawdzie one nie wyzdrowiały, nie jest tak, bo tutaj to nie jest lecznica, ale zaprzestało się rozwijanie tej choroby i poszły do domu.
Panie prezesie, ponieważ tak jest cel nagrywania tych rozmów, muszę zapytać o 1%. Czy on dla państwa stanowi istotny element, a jeśli tak, to w jakim zakresie bardzo przecież szerokiej działalności?
Pewnie, że 1% jest istotny. No wprawdzie na te 1,8 mln gdzieś wychodzi cały nasz koszt hospicjum, utrzymania hospicjum, no te 300 tysięcy skądś trzeba będzie nazbierać, trzeba było nazbierać. No, ten 1%, no jak w ubiegłym roku mieliśmy 91 440 zł. Jest to pokaźna suma. No jest też sporo właśnie, no, są te dotacje z samorządów. No i są pieniądze również od osób indywidualnych i taka akcja Pola Nadziei. Pola Nadziei jest to ogólnopolska akcja, właściwie wyszła z Anglii, to, prawda? Ale jest to polska akcja prowadzona przez hospicjum świętego Łazarza w Krakowie. No, ale każde hospicjum stara się również tę akcję włączać. No, w ubiegłym roku rozprowadziliśmy 15 tysięcy cebulek żonkieli. W zasadzie głównie to się angażują w to szkoły. Mamy w tej akcji 20 szkół podstawowych, z terenu powiatu żarskiego, żagańskiego, z Gubina, na przykład 4 szkoły średnie, mamy też instytucje, mamy firmy. Firmy też się angażują. Także każdy pieniądz jest dla nas istotny, nie tylko pieniądz, bo jest również, otrzymujemy podarunki rzeczowe. W 18 roku i w 19 roku otrzymaliśmy z firmy Rossmann, oni też prowadzą taką akcję, sporo darów rzeczowych i to też jest dla nas duża pomoc. Również i rodziny chorych też nas wspomagają, czasem jakimiś datkami, tam, bo mamy skarbonę, ale również nie tylko rodziny chorych, ludzie z miasta, z zewnątrz przynoszą nam pampersy, przynoszą podkłady. Jest to dla nas bardzo cenne, bo to niby przyniesie niedużo tego wszystkiego, ale jak jest to sporo osób, to jest to dla nas również duże wzmocnienie. Ta akcja Pola Nadziei to jest nakierowana nie tylko na to, żeby pozyskiwać ten pieniądz, ale przede wszystkim zwrócić uwagę na potrzeby drugiego człowieka, na wrażliwość, na ból, na cierpienie drugiego człowieka. To jest główny cel tej akcji. Mamy sporo wolontariuszy, prawda, którzy nas pomagają w tych akcjach, to w ogóle szkoły biorą udział, głównie szkoły, czyli przy zbiórkach pieniędzy u siebie, czy w akcjach pod kościołami. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób angażują się do pomocy, do wsparcia towarzystwa, hospicjum i prosić również, jeżeli ktoś może, jeszcze nie rozliczył tego PIT-u swojego, to wystarczy wpisać ten numer KRS, numer 316460, wpisać Koło Żarskie Twórstwa Brata Alberta. Nie musi być już napisane, że koniecznie na hospicjum, czy koniecznie na Dom Samotnej Matki. Prawda? Jeżeli już te pieniądze będą u nas, to naprawdę my je w sposób właściwy zagospodarujemy.